pan Romuald Turakiewicz, archeolog z Raciborskiego Muzeum. Niech mi pan powie, jaki jest ten Racibórz właściwie? Większość osób pytanych przez nas, jak tutaj jest, to odpowiada, że specyficznie. Na pytanie, dlaczego specyficznie, no to wtedy usłyszeliśmy odpowiedź, że no trzeba tutaj pomieszkać, by ten specyfizm poczuć w sercu i w duszy. Natomiast z pana perspektywy, Racibórz to tak, perła gotyku, no to jest, wszyscy o tym wiedzą, tak? O mumii nawet nie będę wspominał, bo to też dzieci wiedzą, no przynajmniej pokolenie plus 40, bo uczyliśmy się tego w szkole podstawowej dawno, dawno temu, nie wiem jak w gimnazjach. Natomiast jeszcze też mnóstwo podań, wierzeń i legend, tygiel wielu kultur i narodowości. No więc w końcu jaki jest ten Racibórz, gdyby tak streścić słuchaczom z Krakowa i z Warszawy?
Jest to miasto o dużych tradycjach. Miasto o historii, która sięga XIII wieku. Jest to jedno z najstarszych miast w granicach ziem polskich obecnych. Jest to miasto, które konkurowało, a nawet było większe niż dzisiejsze liczne miasta śląskie, jak Rybnik czy Kędzierzyn i tak dalej. Wówczas w średniowieczu było to miasto wielkie i ważne i dowody tego mamy oprócz tych budynków, które stoją, czyli kościołów, śladów po klasztorach, także w ziemi. Ja jako archeolog
i tu się zatrzymajmy, bo w 1997 roku słyszałem taką opowieść, że powódź była, ponieważ były naruszone fundamenty pewnej budowli.
No cóż, zdarza się spotykać z takimi głosami. Przebudowa rynku, która trwała przez 2 lata wtedy, spowodowała oczywiście konieczność i badań archeologicznych, wymiany infrastruktury podziemnej. Oczywiście kopano koło kolumny maryjnej, która stoi na środku rynku. A że jedno z podań mówi, że jeżeli naruszymy tą ziemię koło tej kolumny, no to wówczas może Racibórz spotkać powódź. No akurat tak się to zbiegło z tą wielką powodzią lipcową w 97 roku, że to przekonanie u niektórych mieszkańców się jakby utrwaliło.
No ale to jest kolejna legenda, która gdzieś tam weszła do tej wiedzy zbiorowej o Raciborzu. A niech mi pan łaskawie powie, nad czym teraz usilnie pracują archeolodzy z Muzeum w Raciborzu?
No udało nam się odkryć fundamenty ratusza. Dzisiejszy raciborski rynek jest dużą, dużą powierzchnią, na środku której stoi kolumna maryjna, ale w średniowieczu i w okresie wczesno-nowożytnym na środku rynku musiał stać ratusz, stały też sukiennice. Były to wysokie budynki, nie znamy wprawdzie planów z nimi, z ich usytuowaniem dokładnych, natomiast na grafikach Wernera na przykład znamy, widzimy jak wyglądała kopułka tego ratusza, jak wyglądał jego dach. W każdym razie jest to wiedza, która jest dla raciborzan czy dla turystów w tej chwili niedostępna, a mamy plan zrobienia wykopalisk archeologicznych. Najpierw chcemy przystąpić do badań nieinwazyjnych, które zrobimy za pomocą skanowania terenu radarem. A potem po uzyskaniu wyników z tych badań chcemy przystąpić do badań takich już typowych archeologicznych, odsłonięcia fundamentów tego ratusza, jego piwnic. Być może później nastąpi też eksponowanie tego już w przestrzeni tutaj rynkowej, tych odkryć.
Gdyby ktoś z młodych słuchaczek albo słuchaczy w Warszawie i w Krakowie, adeptów sztuki archeologii, chciał pracować w Muzeum Raciborskim, to co, są miejsca, etaty? Można walić, powiedzieć, no słuchaliśmy pana Romualda tu Rakiewicza, jesteśmy. I co?
Przyznam, że jeżeli chodzi o etat i stałą pracę, to z tym jest trudno. Natomiast ludzi, którzy by chcieli nam pomóc, jak najbardziej zapraszamy i na pewno można było się umówić na jakąś współpracę. Myślę, że w przyszłym roku, kiedy będziemy te prace na płycie rynku prowadzili, mam nadzieję, w większym zakresie, no to jak najbardziej zapraszam wszystkich chętnych do współpracy.
I niezwykła przygoda, trochę jak z opowieści o panu samochodziku. Zresztą kto dzisiaj czyta te opowieści? Chyba młodzież o tym zapomniała. Pan Romuald Turakiewicz, archeolog z Muzeum w Raciborzu. I jeszcze ostatnie słowo do pani dyrektor Janny Maksym-Bęczew. Zapraszać proszę Krakusów i Warszawiaków do tego Raciborza.
No już teraz serdecznie zapraszam na wydarzenie, które faktycznie będzie wydarzeniem niezwykłym. Jest to projekt realizowany ze szkołą baletową w Kluczynie. Mamy tutaj park imienia miasta Rot ze stawem, nazywany stawem łabędziowym. I na tafli tego zbiornika wodnego będziemy wystawiać przedstawienie baletowe Zaklęty Łabędź, inspirowane jeziorem Łabędzim, i będzie to naprawdę ogromne wydarzenie z muzyką na żywo o zmierzchu, także serdecznie zapraszam 30 sierpnia do Parku imienia Miasta Rot, a już we wrześniu zapraszam na Dni Muzyki Organowej i Kameralnej imienia Henryka Klei, już 32.
Panie i panowie, zapraszamy. Wszystkie drogi z Radiem Wnet prowadzą do tych lokacji, gdzie jesteśmy podczas akcji Wracamy do Źródeł, z ukłonami dla prezesa Krzysztofa Skowrońskiego, bo to on gdzieś kiedyś w zupełnie innej stacji wymyślił, a my to kontynuujemy. Radio Wnet, podróż, 18 dzień naszej podróży. Stacja Racibórz, uśmiechnięta pani dyrektor Joanna Maksyn-Bełczew. Dziękuję za wizytę.
Dziękuję
w studio.
Bardzo.
I równie uśmiechnięty i wzywający młodzież, która poczuła w sobie zew archeologii w przyszłym roku na to niezwykłe wykopaliska, Romuald Turakiewicz. Dziękuję pięknie.
Dziękuję również.
Panie i panowie, a za chwilę po tym niezwykłym dżinglu osoba niezwykła i bardziej niż muzykalna. Coś takiego, panie i panowie, podnieście głowy. Skąd ten znaczek, panie prezydencie, na o ten, tu oto pan opisze, prezydent Michał Fita, moim państwa gościem, wiceszef Raciborskiego Magistratu. O ten znaczek.
Dzień dobry.
Jak go można opisać?
No to jest logotyp Radia Wnet.
Dokładnie. I co robi na tej płycie?
Tak się składa, że w 2012 roku, kiedy po kolejnej edycji koncertu, w zasadzie ciężko to nazywać koncertem, ale swego rodzaju uwielbieniem, dużym przedsięwzięciem muzyczno-modlitewnym, które organizujemy w Opolu od 10 lat, postarają się o patronat medialny również redakcji Radia Wnet nad wydaną płytą z tego koncertu. Te płyty to są takie cegiełki, które dystrybuujemy w celu zebrania pieniędzy na kolejną edycję tego koncertu.
Sam chyba przesyłałem to logo. Coś mi się tak wydaje. Wieki temu.
To było bardzo dawno temu, tak jest.
Panie i panowie, Michał Fita. Właściwie nie wiem, jak pana prezydenta, wiceprezydenta przedstawiać, bo nie tylko człowiek, który jest magistrem po tej zawodówce. Ja sam jestem po zawodówce polonistycznej, po zawodówce animowania kulturalnego, ale również i piechur, przewodnik wycieczkowy, muzyk pewnego zespołu, właściwie dwóch, o których będziemy rozmawiać
państwo
dzisiaj.
Państwo dotarliście do jakichś wykopalisk.
No, wykopaliska. Radio Wnet wraca do źródeł, więc musi wszystko robić. Już nie będę wspominał o grupie Rosynant, bo jak pan Dawid Wacławczyk będzie, no to o to popytamy. Już nie mówiąc o pewne epizody i historie związane z naszym człowiekiem, instytucją, Odyseuszem Olbińskim. Natomiast niech mi pan powie, bo może się wydawać, że w Raciborzu kulturalna grupa trzymająca władzę tę władzę przejęła. Nieco z konserwatywną prawicą. Można tak powiedzieć?
Można powiedzieć w ten sposób, że Racibórz to jest miasto, w którym faktycznie bardzo mocno aktywizują się ludzie, że tak powiem, od dołu. W tym sensie, że ja reprezentuję pokolenie, które samo się jakoś tam garnęło do tego, żeby coś tworzyć. Pamiętam taki epizod, kiedy na początku lat 90. dawne kino Bałtyk było w opłakanym stanie. Przejął je prywatny właściciel.
Nieco opowiadaliśmy z panem Adrianem Szczepińskim.
Tak, i razem z chłopakami po prostu nosiliśmy gruz tylko po to, pomagaliśmy temu właścicielowi nosić gruz, jakoś sprzątać to miejsce, po to, żeby mieć za ekranem możliwości robienia prób muzycznych. Takich ludzi było w Raciborzu dużo więcej. Tutaj działały i działają nadal jakieś grupy teatralne, różnego rodzaju stowarzyszenia. To jest miasto właśnie bogate w bardzo fantastycznych ludzi przede wszystkim i tutaj, myślę, tkwi siła naszego miasta. I po prostu ja reprezentuję jakąś grupę, która w pewnym momencie dojrzała do tego, że musiała wziąć na siebie odpowiedzialność za dalsze losy naszej przestrzeni, naszej wspólnoty.
Bo kogo pan reprezentuje, panie Michale, gdy mowa o klubie radnych?
Ja założyłem w zasadzie niezależny własny swój komitet wyborczy wyborców Michała Fity, który dzisiaj nosi jeszcze dodatkową nazwę w służbie mieszkańcom. Takie było nasze hasło wyborcze. Zebrałem po prostu grupę inicjatywną i jakoś tak udało się dotrzeć do tego miejsca, w którym dzisiaj jesteśmy.
Wespół z konserwatywami z PiS przejęliście władzę w Raciborzu i powiem szczerze, sympatycznie jest tutaj.
Racibórz jest bardzo sympatycznym miastem.
Wbrew opowieściom o dwóch Polskach z dwóch różnych stacji telewizyjnych, powiem szczerze, że tutaj oddycha się z ulgą i z radością i ta kultura jest na każdym kroku. Michał Fita, wiceprezydent miasta Raciborza, poprzednio także dyrektor kuźni raciborskiej. No tam też niezwykłe rzeczy się odbywały wieki temu. Może kiedyś powspominamy przy okazji jakichś muzycznych programów. Natomiast niech mi łaskawie pan powie, co jest z tym tak zwanym pokładem ludzkiej samoświadomości w Raciborzu. Bo rozmawiałem z osobami, które założyły stowarzyszenie ASK, dobrze znane panu wiceprezydentowi. Mówić będziemy piątkową porą o festiwalu ulicznym FRU. Natomiast jak to jest, bo zawsze o to pytamy, czy rzeczywiście mieszkańcy Raciborza, tak jak pytamy o mieszkańców innych miast, są sami z siebie dać coś w dobie tego narzekania, w dobie tego całego takiego czasami dryfu, ciągnięcia w dół, że wszystko jest bez sensu, że wszystko jest źle. No to jak to wygląda tutaj? I czy ciężko, jeżeli jest dobrze, to jak udało się przemóc tę niemoc?
My bardzo często słyszymy o tym, że jest źle i że jest bardzo ciężko. Być może to jest kwestia tego, że tak powiem, poprzednia ekipa rządząca była u steru już jakiś tam długi czas. Może po prostu zwyczajnie mechanizm taki pragnienia czegoś nowego zaważył o losach wyborczych. Natomiast ja dostrzegam potężny potencjał właśnie w mieszkańcach Raciborza i uważam, że jesteśmy w stanie naprawdę bardzo dużo wykrzesać, bardzo dużo dać. Tutaj działa mnóstwo przedsiębiorstw, mnóstwo firm, które nawet jakoś specjalnie nie są powszechnie znane w Raciborzu, niemniej działają bardzo prężnie na rynkach i ogólnopolskich, i europejskich. No przykładów jest naprawdę bardzo wiele. Widzę, że Raciborzanie to jest padło tu już chyba słowo specyficzne.
Tak,
specyficzna
to
grupa.
Się przewija.
Może dlatego, że jesteśmy tak naprawdę w takim miejscu na pograniczu jakby trzech przestrzeni, tak? Województwa śląskiego, tuż obok województwo opolskie, do którego kiedyś, zresztą jeszcze w latach 70. Racibórz przynależał. No i tuż na południe granica z Czechami, właściwie z Morawami, więc
7 kilometrów.
Ten bursztynowy szlak, który się tutaj przewijał, ta brama morawska jako miejsce migracji, myślę, że to wszystko wpływa tak naprawdę na poczucie naszego ducha. Raciborz po II wojnie światowej dosyć mocno się wyludnił, bo jeszcze przed II wojną światową mieszkało tutaj 50 tysięcy mieszkańców. Wskutek działań wojennych zostało tu 3 tysiące autochtonów. I potem ten kolejny rozkwit Raciborza to jest znowu zaludnienie go do 65 tysięcy mieszkańców gdzieś tam jeszcze w początkach lat 90. Obecnie ten trend jest no niestety malejący.
23 radnych jest teraz.
Tak jest 23 radnych. Mówi się o tym, że jest nas już według oficjalnych danych poniżej 50 tysięcy. Natomiast doskonale zdajemy sobie sprawę, że te oficjalne dane to jedno, drugie to rzeczywistość. Borykamy się z problemem rąk do pracy, że tutaj brak, ale też słyszymy na ulicach, że nie tylko język polski przewija się tutaj, coraz częściej słyszymy język naszych sąsiadów ze wschodu i jakby ta rzeczywistość po prostu normalną koleją rzeczy się lekko zmienia.
Panie i panowie, wiceprezydent Michał Fita, którego potem jeszcze po programie dopytamy do naszych muzycznych programów, bo będę pytał, czy Przecinek będzie miał reedycję tej płyty, a może się zejdą, dżentelmeni coś zagrają, że już o Funk for Fun nie wspomnę. Dziękuję za udział w programie i będziemy jeszcze dogrywać pana wiceprezydenta. Kłaniam
Dzięki
się.
Dzięki serdecznie. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
Michał Fita, panie i panowie, a w Warszawie realizuje nasz program, nasz kolega Dariusz Perku-Konkol. Panie i panowie, no to po reklamie wracamy gdzie? Pod niebo Ukrainy. Ukraiński zwiat będzie na antenie Poranka Wnet.
Reklama.
Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 160 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 160 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Ukraiński zwiat wnet. Panie i panowie, Radio Wnet w drodze. 18 dzień naszej podróży, stacja Racibórz, ale teraz przenosimy się pod niebo Ukrainy, gdzie jest Paweł Bobołowicz, który na naszym lśniącym redakcyjnym motocyklu przemierza te prastare stepy opiewane przez poetów baroku i oświecenia. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Opowiadaj, gdzie dotarłeś na swoim lśniącym, jednośladowym, mechanicznym rumaku.
To muszę się przyznać, że wczoraj akurat ten rumak, jak go nazywasz, odpoczywał i skorzystałem z pomocy logistycznej tutaj osób, które bardzo często same proponują i pomagają mi, i dzięki temu dotarłem do Włodzimierza Wołyńskiego. To miasto, które znajduje się w pobliżu granicy z Polską. Ja co prawda dojechałem do Włodzimierza Wołyńskiego od strony północnej, czyli przemierzając po lesie, dojeżdżając w głąb Wołynia, ale państwo, jakbyście chcieli się wybrać do tego miasta, to przekroczycie zapewne granicę na przejściu granicznym Zosin-Uściłki. Niespełna 20 kilometrów dalej jest położone 40-tysięczne miasto Włodzimierz Wołyński, a jest to miasto niezwykłe, bo miasto bardzo stare. Już w 988 roku było stolicą księstwa włodzimierskiego. W 1160 roku pojawił się tutaj Sobór Zaśnięcia Matki Bożej i to jest budowla bardzo niezwykła w stylu staroruskim. Zapewne najbliżej położona w tym stylu świątynia, najbliżej położona od Warszawy. Takiej drugiej budowli państwo tak blisko nie znajdziecie i tylko nawet, żeby zobaczyć ten sobór, warto do Włodzimierza przyjechać, ale to nie jest jedyna ważna budowla i ważny element tego miasta historycznie. No warto wspomnieć, że stąd zaczął się najazd mongolski na Polskę w 1241 roku. I właściwie te elementy historyczne tych najazdów w różnych epokach jakoś z Włodzimierzem też są związane. Ale ponieważ często mówimy i nawiązujemy do sprawy Unii Lubelskiej, no to przypomnę, że właśnie na mocy Unii Lubelskiej w 1569 roku Włodzimierz trafił do granic korony. W czasie rozbiorów miasto wyjątkowo przeszkadzało zaborcy, który oczywiście walczył ze wszelkimi elementami przejawów kultury polskiej, ale też walczył z historią Ukrainy. I właśnie to, że Włodzimierz to miasto, które odgrywało tak ważną rolę, tak było związane z postacią Włodzimierza, Danyło Hałyckiego, przeszkadzało Rosjanom, którzy chcieli zmienić historię. Zresztą w dużej części im się udało, tworzyli nową historię Moskwy, kradnąc ukraińską historię. No rezultatem tego było to, że w mieście pozamykano szkoły, bo zaborca doszedł do wniosku, że w taki sposób najbardziej ukaże miasto i że to spowoduje wyludnienie. Tak rzeczywiście stało się do czasu II Rzeczypospolitej. Miasto po prostu podupadało. Ale później zaczęło się odradzać. Z czasem rozbiorów jest związana bardzo ciekawa historia. Ja państwu muszę się przyznać, że ja do Włodzimierza bardzo często przyjeżdżam. W ciągu ostatnich 30 lat nie jestem w stanie policzyć, ile razy byłem we Włodzimierzu i to miasto bardzo lubię, ale tę historię usłyszałem wczoraj po raz pierwszy. Oto okazuje się, że w czasie zaborów, czy właściwie w momencie, kiedy Polska był dokonywany trzeci rozbiór we Włodzimierzu, mogły być przez jakiś moment przechowywane, a może i dłużej, insygnia polskie, insygnia królewskie. W każdym razie tak sądzili zaborcy, którzy w XIX wieku przysłali tutaj nawet specjalną komisję, która w miejscowym kościele świętej Anny i Joachima tych insygniów królewskich poszukiwała. Co ciekawe, w 1920 roku, kiedy bolszewicy znowu tutaj się pojawili, weszli do miasta, też tych insygniów poszukiwali właśnie w świątyni Anny i Joachima. W latach międzywojennych Włodzimierz stał się stolicą powiatu włodzimierskiego, zaczął normalnie funkcjonować, też dzięki temu, że tutaj została zlokalizowana szkoła podchorążych, rezerwy artylerii. Do dzisiaj zresztą są wyraźne ślady i zachęcam Państwa, jakbyście pojawili się we Włodzimierzu, żebyście popatrzyli na te budynki koszar. One są jeszcze starsze, większość z nich powstała w czasach rosyjskich, ale też tam przebywali polscy żołnierze, a jak Państwo przyjrzycie się dokładnie na elewację, to znajdziecie napisy. Nieprawdopodobnie ciekawa historia, bo te napisy są takim właśnie świadectwem przebywania w tym mieście żołnierzy w bardzo różnych epokach. Najstarsze są z tych czasów, kiedy tutaj stacjonowali Rosjanie, ale później jest bardzo dużo napisów z czasów międzywojennych. Można dowiedzieć się, że byli tutaj polscy żołnierze, którzy przyjeżdżali z całej Polski. Taki wyraźny napis dotyczy między innymi Grudziądza, ale są też napisy z czasów już II wojny światowej. Znowu, gdy stacjonowali tutaj Sowieci, a później, gdy stacjonowali Niemcy i później, gdy znowu stacjonowali kolejny raz Sowieci. Warto
drogi Pawle, teraz tak wchodząc Ci w słowo, chcę zadać jedno pytanie, bo gdzieś tam odkłamujemy te różne dziwne stereotypy. Powiedz mi, czy ktoś na podobieństwo Twoje mógłby wsiąść na motocykl i pojechać na Ukrainę? Jak jest z bezpieczeństwem? Jak jest z gościnnością? I no, jak przyjmuje się Polaków na Ukrainie? Bo wiesz, o tym wiele osób różnie opowiada, różnie mówi, różnie twierdzi.
No chyba najlepszym dowodem jest właśnie to, że ja korzystam z takiej gościny. Mogę Państwu powiedzieć, że wczoraj odwiedziłem wiele jeszcze małych miejscowości i właściwie wszędzie, gdzie trafiałem, od razu byłem przyjmowany bardzo serdecznie. Miałem możliwość odwiedzenia Pasieki, to zresztą będzie elementem innego materiału na naszej antenie. Oczywiście spróbowania miodu. Mogłem próbować też innych wyrobów na bazie miodu, ale z oczywistych względów tego nie zrobiłem. Stale jestem zapraszany tutaj na wszelkiego rodzaju spotkania, też o charakterze rodzinnym. Oferowana jest mi wszelka pomoc, łącznie z noclegami, także gościnność jest olbrzymia. Bardzo duża część osób, z którymi rozmawiam tutaj na tym terenie, szczególnie w Wołyniu, Polesie, przyznaje się do polskich korzeni. No to oczywiście też ułatwia kontakt, ale też ułatwia kontakt to, o czym rozmawialiście Państwo przed chwilą w audycji. Mnóstwo osób tutaj ma bezpośredni kontakt z Polską właśnie teraz. Albo te osoby pracują w Polsce i na przykład rozmawiam z tymi, którzy przez chwilę wrócili tutaj na ten teren. I to nawet nie z tej nowej migracji. Wczoraj rozmawiałem z osobą, która od 13 lat pracuje w Polsce. Przez 13 lat jeździ regularnie do jednego z pracodawców w pobliżu miasta Solec i tam pracuje. Do domu wraca tylko w czasie urlopu i jeszcze ten pan miał jedną przerwę w swojej pracy w Polsce, kiedy przez rok walczył w ukraińskim wojsku, broniąc Ukrainę przed rosyjską agresją. Także do tego powiem, no to nie jest tylko związane z tą wyprawą, przecież podróżuję po Ukrainie od 30 lat i naprawdę statystycznie, oczywiście to nie jest tak, że nic nie może złego się pojawić, bo statystycznie w każdym miejscu może coś złego się pojawić, nawet w naszej ojczyźnie jak przebywamy, ale niewątpliwie Ukraina jest krajem bardzo gościnnym, bardzo dobrym. No trzeba się otworzyć trochę na mieszkańców, trzeba się otworzyć na tego ducha. No jeżeli gdzieś jedziemy, to oczywiście nie możemy być osobami zamkniętymi. Jeżeli jesteśmy osobami, których coś interesuje, to niewątpliwie znajdziemy takie osoby, które pomogą nam w tym poznawaniu. Tomku, zresztą mamy tego dowód też w dźwięku, który chciałbym Państwu zademonstrować. Chciałbym, żebyście Państwo posłuchali fragmentu rozmowy z ojcem Leszką Koszlagą. To karmelita, proboszcz parafii świętej Anny Joachima we Włodzimierzu Wołyńskim, który od 30 lat pracuje na Ukrainie i wczoraj opowiadał o tej atmosferze, jaka panuje we Włodzimierzu Wołyńskim, właśnie też w tym kontekście takim międzykonfesyjnym, bo mieszka tutaj jeszcze sporo osób, które swoje korzenie polskie między innymi realizują właśnie przez fakt przynależności do Kościoła rzymskokatolickiego. Posłuchajmy tego dźwięku.
Przygotowujemy się do świętowania odpustu parafialnego świętej Anny, gdzie będzie 26 lipca, czyli w piątek. No i na tym, już my tradycyjnie, na tym prazniku, na tym świętowaniu, z tej strony prawej będą księża współcelebransi katolicy i grekokatolicy, po drugiej stronie będą zaproszeni księża prawosławni, a ponieważ są dwa biskupstwa prawosławne, dawny biskup, no niedawny, ale jakby patriarchatu moskiewskiego, jest metropolita, bardzo dobry człowiek, władyka Władimir. I nie tak dawno, 3 lata temu, powstało biskupstwo jeszcze pod nazwą Kijowskiego Patriarchatu, a już teraz jest jak to podłączone do ekumenicznego patriarchy. Jest drugi biskup Matwiej i on będzie zaproszony, chociaż naszego biskupa nie będzie, zaproszony jest na nasz praznik i później pod koniec służby on może coś powiedzieć. No i cieszymy się, że możemy w takim starym mieście, może niewielkim, ale prowadzić taką naprawdę życie ekumeniczne. Po tylu latach, no jak powiedzieć z ręką na sercu, może więcej mam przyjaciół z tego kościoła cerkwi prawosławnej niż innych. No, trzeba po prostu żyć tak, jak mówi Pan Jezus w Biblii i wszystko okej.
Panie i panowie,
tak właśnie, wszystko okej, okay. To ten duch, który tutaj we Włodzimierzu okay. panuje.
Niezwykłość, tak, to właśnie taki
wyjątkowa atmosfera. Niestety, Tomku, chyba mamy jakiś problem, bo usłyszę cię z opóźnieniem.
No, tak może być, bo jestem w Raciborzu, a ty jesteś gdzieś pod Włodzimierzem, więc setki kilometrów nas dzieli. Natomiast słyszę cię bardzo dobrze. Powiem tak, Paweł Bobołowicz na naszym redakcyjnym motocyklu mknie przez te niezwykłe pola, stepy, lasy ukraińskie, po lesie Wołyń teraz i również jutro na naszej radiowej antenie. A takie podsumowanie pierwszego tygodnia już w tym wydłużonym, panie i panowie, studiu Dublin na żywo, choć z trasy naszej podróży. Dziękuję, Pawle. Do usłyszenia jutro o stałej porze. No i uważaj na siebie i opowiadaj. A potrafisz opowiadać o tym, co spotykasz i kogo spotykasz na trasie swojej podróży.
Dziękuję. Zapraszam również do popołudniowej audycji, bo tam też opowiadam oczywiście o ukraińskim zwiadzie wnet.
Do usłyszenia.